Regionalne forum edukacyjne to szansa na to, by spotkali się ci, którym bliska jest idea wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Dwudniowe spotkanie ma formułę wymiany doświadczeń, dyskusji, poszukiwania takich metod pracy z młodzieżą, które odpowiadałyby na problemy młodego pokolenia. My dostrzegamy jako organizatorzy programu Równać Szanse duże dysproporcje pomiędzy tymi mieszkańcami małych miejscowości i ich rówieśnikami w dużych miastach. Ci z dużych miejscowości mają doskonały dostęp i duże możliwości do tego, żeby korzystać z zasobów edukacyjnych, z różnych zajęć o charakterze pozalekcyjnym, mają możliwości rozwijania swoich pasji, zainteresowań, kreowania jakoś swojej przyszłości. A ci, którzy są pozostawieni samym sobie w małych miejscowościach, czasem mają tylko przysłowiowy przystanek czy jakąś wiatę i do tego może ograniczać się jakakolwiek działalność. Program Równać Szanse wspiera wszystkie te inicjatywy o charakterze edukacyjnym, które pozwalają młodym ludziom jakoś wzrastać w tym obszarze edukacji, rozwijać się, budzić pasję. W ramach programu udało się realizować wspaniałe projekty, o tym też powie Stach, ale ja wspomnę, że powstały w bardzo małych miejscowościach i to trzeba sobie wyobrazić, na przykład jakąś remizę strażacką w malutkiej miejscowości, gdzie powstało laboratorium astronomiczne, gdzie powstają pracownie psychologiczne, gdzie młodzież spotyka się systematycznie, pracuje w grupach, poznaje zawody, poznaje także swoją kulturę i próbuje robić coś, żeby zmienić tę taką bierną rzeczywistość w swojej miejscowości.
Rzeczywistość jest taka, że kiedy patrzymy na młodzież ze wsi i małych miasteczek, tych do 20 tysięcy, może trochę więcej, ale kryterium Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży jest takie, to można by powiedzieć, że mamy takie same dzieci. Mają jedną głowę, dwie ręce. Co ciekawe, jak się patrzy bardzo często też na wyposażenie szkół, to ono jest porównywalne również z tym, co mają szkoły miejskie. Bywa też odwrotnie, bywa lepiej na wsiach czasami niż w szkołach miejskich. Ja myślę, że ta rzecz jest zasadza na kilku elementach. Pierwsza sprawa, taka, której myślę, że młodzieży wiejskiej często brakuje, to jest brak wiary, że ja mogę. Tak sobie pomyślałem, że mówi się chcieć to móc, ale równocześnie najpierw jest wierzyć, że mogę. Bo jak się nie wierzy, że mogę coś zrobić, no to człowiek się zachowuje racjonalnie i nie podejmuje takich działań. Druga kwestia jest też taka, że młodzież w środowisku wiejskim bardzo często ma aspiracje, ale też ma bardzo wyraźnie utrudniony dostęp do, po pierwsze, do tej, może już nie tak bardzo jak kiedyś, ale do tej przestrzeni, gdzie się sięga do interesujących ją przedmiotów, źródeł. Dalej, brakuje też, że tak powiem, no, większej ilości osób, które by tworzyły coś na kształt rywalizacji albo nie rywalizacji, tylko wzajemnego wspomagania. Ja myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że w środowiskach wiejskich bardzo różne jest nastawienie właśnie tego środowiska do edukacji. Trzeba też pamiętać, że młodzież sama nie zrobi wiele. Tak sobie pomyślałem, że znam dwie osoby, które od początku były jakimiś pasjonatami tego, co robią i nic im nie przeszkodziło. Myślę o profesorze Franciszku Ziejce, który jest z małej miejscowości 12 km czy 13 km stąd, no może troszkę dalej. Przypomina mi się też w tym momencie kolega z liceum, poeta Józef Baran. I teraz do czego zmierzam? Że młodzież potrzebuje impulsu. Ja bym się posłużył czymś takim. Czasami się mówi, że młodzieży się nic nie chce robić. I muszę powiedzieć, że ja na to patrzę trochę inaczej. Bo jeżeli ktoś narzeka, że młodzieży się nic nie chce albo nie wierzy w siebie, to po pierwsze, ta młodzież zawsze nie będzie chciała robić, jeżeli oferta działań będzie byle jaka, bez ambicji, bez aspiracji i bez sensu. O, tak sobie pomyślałem, że jeżeli miałbym coś robić tylko po to, żeby robić, po czym to jest zrzucone gdzieś na bok, no to jako człowiek myślący, a młodzi są myślący, nie robią, bo po co? Rzecz się sprowadza do tego, że młodzi ludzie cały czas zwracamy na to uwagę, że jeśli się tylko da, to żeby ci młodzi ludzie na tych zajęciach pozalekcyjnych tworzyli dzieła materialne, niematerialne. I drugi element, jeśli się tylko da, to żeby to dzieło było przydatne do tego środowiska, bo oni się stają twórcami. Jeżeli na przykład zrobili katalog czy album Najstarsi Mieszkańcy Szczucina, nie w bibliotekach tych wszystkich, to zostawiają ślad. Jeśli na przykład młodzież kiedyś z Żuchowy zrobiła kalendarz na rok następny, który stał się materiałem promocyjnym dla gminy, tam przy okazji opisy w czterech językach, zdjęcia młodzieży, to jest to w tej społeczności i równocześnie ci młodzi ludzie nie są, jak się często mówi, ludźmi, którzy się tylko bawią, tylko są również osobami, które mówią, to jest moja miejscowość, mój wkład i moje działanie. Element, który myślę, że warto zasygnalizować, to, że młodzież bardzo często dostaje teoretycznie oferty, ale większość zajęć pozalekcyjnych jest przede wszystkim skupiona wokół przedmiotów, a drugi taki wyznacznik tych zajęć pozalekcyjnych to jest właśnie od września do czerwca. Ja tam nie widzę żadnego elementu, który by porywał młodych ludzi. Jak się zobaczy w ogóle na działalność młodzieży, to młodzież wymyśla bardzo różne rzeczy. Wyrównywanie szans edukacyjnych to jest też taki bardzo prosty element, mianowicie jeżeli do szkoły dowożone są dzieci, to w warunkach Polski bardzo często zwycięża, że tak powiem, ten ktoś, kto ustala harmonogram jazdy autobusu. Czyli jeżeli jest autobus o 14 ostatni, to jest koniec zajęć. I też Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży od kilku lat jakby też promuje bardzo wyraźnie odejście od samych szkół, albo oparcie się o szkoły, ale zajęcia mogą być prowadzone w miejscu zamieszkania młodzieży. Czyli niekoniecznie młodzież musi zjeżdżać z całej gminy, czy ze swojego regionu do szkoły po to, żeby się na chwilę spotkać, tylko że ta młodzież może również, można zorganizować przestrzeń dla tej młodzieży w ich miejscu zamieszkania. Co jest ważne, kiedy mówimy o wyrównywaniu szans edukacyjnych? Szkoła patrzy na ważne rzeczy, czyli te, które są określone jako przedmioty konkretne. Natomiast w życiu się okazuje, że umiejętność nawiązywania kontaktu, umiejętność znalezienia się w większym mieście, albo wybrać się gdzieś do miasta, poznać nowych rówieśników, czuć dumę, że z miejsca, z którego pochodzę, potrafię. Mieć aspirację, żeby się oderwać i na przykład nie do pierwszej szkoły, która jest na miejscu, bo krótki dojazd, łatwo będzie, wszyscy znajomi. I to są elementy, choćby wystąpienia publiczne, formułowanie swoich zdań, kolejne doświadczenia, które ci młodzi nabierali, to jest współpraca, dyscyplina, planowanie, logistyka, planowanie działań. To są wszystko rzeczy, które są niezwykle przydatne na całe życie, bo też jest wyrównywanie szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży. I powiedziałbym tak, że na przykład nie ma takiego przedmiotu jak odpowiedzialność. Nie ma takiego przedmiotu jak pewność siebie. Nie ma takiego przedmiotu jak umiejętność współpracy. I powiedziałbym tak, że szkoła trochę jakby cierpi na tym, ponieważ skupiła się za bardzo edukacja formalna na konkretnych przedmiotach. Natomiast zniknęły te rzeczy, o których mówiłem, ale też zniknęła przestrzeń, gdzie można te interdyscyplinarne zagadnienia łączyć. Powiedziałbym tak, że trochę trzeba partnersko patrzeć na młodzież, bo to, że ona ma od 13 do 19 lat, to jeszcze nic nie znaczy. My trochę chyba dzisiaj jesteśmy, tak powiem, rozpuszczeni, mało zdyscyplinowani. Jak się popatrzy na wielkich twórców europejskich, to oni nie żyli długo. Natomiast ilość dokonań, które w tym krótkim życiu zrobili, pokazuje na to, że życie trzeba brać od razu na poważnie. To nie znaczy, że musi być smutne, tylko na poważnie i żeby nie przedłużać tej tak, że powiem, nieodpowiedzialnej młodości albo tak zwanego głupiego wieku w nieskończoność, bo pomrzemy i nie będzie czas wystartować.
tak jak ja się odwołam do tego, co Stanisław powiedział, że partnerstwo jest na poziomie jakby z młodzieżą i ono musi zaistnieć, bez niego nic się nie uda w tym naszym programie Równać Szanse, ale jeśli nie zbudujemy dobrze partnerstwa z ludźmi dorosłymi w miejscowościach, z których pochodzą te młode osoby, to nic nam również nie wyjdzie. To chodzi o poziom doceniania, zadowolenia w udziale, potem docenienia w wypracowanym efekcie. To są tak ważne bardzo rzeczy, jest to proces. To nie dzieje się od tak szybko. Przekonać dyrektora szkoły do tego, że warto zaufać młodemu człowiekowi, albo tym bardziej jeszcze wójta, bądź też nauczyciela, to jest naprawdę żmudna praca. Częstokroć, ponieważ ja tutaj w regionie w sposób wytężony pracuję w 3 czy 4 gminach i to jest 4 lata, 5 lat, dopiero się buduje poziom zaufania. Oni ufając mi mówią, aha, no to jest ten pan, który współpracuje z młodzieżą, on jak wejdzie w młodzież, to wszystko się uda i my czujemy się bezpiecznie. Jakby odwrócenie tej sytuacji, że młodemu człowiekowi trzeba zaufać, żeby on nabył umiejętności, no jest trudne do przekonania. A z drugiej strony, ja powiem takim jednym przykładzie, prowadząc projekt, młodzi ludzie zarządzali nim i zgubili aparat fotograficzny, który był wart 1500 zł. No i od razu larum w szkole się podniosło, że kto to będzie płacił, rodzice muszą tutaj zapłacić za to, rodzice się zbuntowali, że nie będą w zasadzie tego płacić, bo jak to? I tutaj jakby młodzi ludzie, którzy od początku do końca byli traktowani poważnie, przyszli do mnie i powiedzieli, proszę pana, chcemy to odpracować, proszę dać nam zajęcie, chcemy zarobić pieniądze na to, żeby ten aparat oddać. I takie zadanie zostało przez nas stworzone, młodzi odpracowali ten aparat, dzięki czemu proces jakby nawet samego nauczania był bardzo istotny, bo projekt nie musi zakładać sukcesu w sensie, przepraszam, to nie wartościuje wydania kalendarza, ale sukcesem może być duża, bardzo duża porażka, z której zostanie wyciągnięty właściwy wniosek. I tutaj apel taki do ludzi, którzy zarządzają kulturą, sztuką, do wójtów. Ufajmy młodzieży, dajmy im przestrzeń do tego, żeby tworzyła. To się potem przekłada na wykształcenie tych ludzi, ale również na to, że oni tu zostają i będą się czuli odpowiedzialni za to miejsce.
Czego może się spodziewać młody człowiek albo może nauczyciel, tarnowianin, mieszkaniec regionu, który trafi, zdecyduje się wybrać na regionalne forum edukacyjne, bo rozumiem, że jego formuła jest otwarta i każdy może przyjść.
Jesteśmy nastawieni na to, by dzielić się doświadczeniem, bo na forum przyjadą też wielcy pasjonaci, realizatorzy wielu ciekawych projektów, tych, którym udało się zaangażować młodzież. Będą prezentowane projekty, które stały się modelowymi w ramach programu Równać Szanse, jak Centra Aktywności Gimnazjalisty. To program, który dzisiaj realizowany jest w kilkuset szkołach, jeśli nie w większej ilości. To jest to, o czym mówił Stanisław Stach, to jest promocja wolontariatu w szkole, to też możliwość spotkania z takimi ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia w sferze naukowej, praktycznej, ale też osoby, które odpowiadają z ramienia piastowanego urzędu za pewne sprawy, które wydają nam się dosyć istotne, żeby to wszystko poszło do przodu. No, będzie wicemarszałek województwa małopolskiego Leszek Zegzda, który jest od lat też przyjacielem programu, był też członkiem komisji, która rozpatrywała wnioski w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i decydowała o tym, komu, na jakie pomysły przyznawać środki. Jest on też praktykiem, bo pracował też z młodymi ludźmi, dlatego będzie chciał być z nami tutaj w czasie tego forum. Są też inne autorytety, pan Wiesław Rogalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, także znana postać państwu w Tarnowie. Jest pani Grażyna Wiatr, można powiedzieć dusza środowiska pozarządowego, która jedna wokół idei partnerstwa wiele środowisk. Są też inne osoby, zarówno z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, które są autorami tego projektu, będą też promowały nową edycję konkursu grantowego, w którym organizacje, szkoły, placówki będą mogły pozyskiwać środki w wysokości od 7 do 20 tysięcy złotych.
Będzie można po prostu się też jakby dowiedzieć od ludzi, którzy bezpośrednio są twórcami i przyznają te pieniądze, dowiedzieć się, jak tak naprawdę w sposób właściwy wypełnić ten wniosek. Bo to też nie jest tak, że jest niechęć do działań czy niechęć do dofinansowywania zadań, tylko są po prostu błędy formalne albo błędy merytoryczne w tych programach. I będzie można to tutaj na miejscu bezpośrednio skonsultować.
Że forum nie ma charakteru akademickich dysput na temat istoty nierówności czy równości szans edukacyjnych, na tym, co jest wartością w edukacji. Forum jest miejscem wymiany doświadczeń, ale debaty praktyków, nie teoretyzowania w sferze edukacji i psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, tylko chcemy od drugiej strony, jakby za pomocą samych młodych, którzy też przyjadą prezentować swoje programy, no bo będzie grupa cyrkowa, będzie orkiestra z Woli Rzędzińskiej, będą też inne ciekawe projekty pokazywane przez młodzież. To wszystko po to, żeby przekonać także młodych ludzi, którzy być może przyjdą na forum edukacyjne, do tego, że warto coś ze sobą zrobić i rozwijać swoje pasje.